Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. W murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja poświęcona tematyce cyberbezpieczeństwa. Wzięli w niej udział parlamentarzyści oraz przedstawiciele świata nauki i biznesu z Polski i z zagranicy. Spotkanie odbyło się pod hasłem Wyzwania XXI wieku – Sojusz polsko-amerykański – cyberbezpieczeństwo. Konferencję zainaugurował ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Dyrektor Radia Maryja wskazał, że tego typu spotkania naukowe odbywają się w trosce o dobro narodu.
Dziękuję, że wszyscy prowadzący tę uczelnię, że Państwo chcecie współpracować, jesteście gotowi na taką współpracę. Dziękujemy za każde dobro, a wiem, że jest potrzebne bezpieczeństwo. Widzimy, co się dzieje w świecie i to coraz bardziej. Tu chodzi o państwa, narody, o świat. Wszyscy się uczymy, żebyśmy jak najlepiej służyli jeden drugiemu i światu, i narodowi.
Podczas konferencji toruńska uczelnia podpisała list intencyjny z amerykańskim funduszem CVC Capital Partners. Dokument przewiduje wspólne działania na rzecz podniesienia jakości kształcenia. CVC jest w Polsce właścicielem sklepów Żabka oraz spółki PKP Energetyka. Obecny na sympozjum Krzysztof Krawczyk, prezes funduszu, mówił o znaczeniu przyszłej współpracy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej.
Chcemy kupować biznesy, robić z nich bezpieczniejsze biznesy, ale angażując środki, angażując się w tak istotne spółki jak na przykład PKP Energetyka, zaciąga się dużą odpowiedzialność społeczną i w naszym DNA, naszą ambicją jako CVC globalnie i w każdym miejscu, gdzie jesteśmy obecni, jest dzielenie się wiedzą. Dzielenie się wiedzą ze wszystkimi. Jest nam niezmiernie miło, że tą konferencją, tym wydarzeniem rozpoczniemy cykl wykładów poświęconych wyzwaniami, przed którymi stoi cały świat.
Do Torunia na konferencję przybył też były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. W swoim wystąpieniu mówił o podstawowych problemach cybernetycznych, które stoją przed Polską.
Polska musi jak najszybciej uporządkować swój system cyberbezpieczeństwa, wykorzystując potencjał wojska jako kluczowej instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo militarne państwa. Po drugie, konieczna jest jak najściślejsza współpraca ze Stanami Zjednoczonymi oraz Wielką Brytanią, państwami mającymi najlepiej rozwinięte systemy cyberbezpieczeństwa i najbardziej doświadczonymi w walce z tego rodzaju zagrożeniami ze strony bloku wschodniego. Po trzecie wreszcie, skuteczna budowa systemu cyberbezpieczeństwa nie będzie możliwa bez wyeliminowania z tego obszaru ludzi powiązanych z komunistycznymi służbami specjalnymi.
Dr Jan Wiśniewski, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych i wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, poruszył temat świadomości społecznej w kontekście cyberbezpieczeństwa. Prelegent wskazał, że 2007 rok był rokiem przełomu. Wtedy opinia publiczna zdała sobie sprawę z tego, jak ważna jest cyberprzestrzeń.
Pomnik żołnierzy Armii Czerwonej, który był w Tallinie. Władze estońskie postanowiły przenieść ten może pomnik i również ciała, prochy poległych żołnierzy. Oni byli pochowani właściwie w centrum miasta. To wywołało reakcję władz rosyjskich i pięknego majowego dnia ta reakcja miała się przerodzić w atak cybernetyczny. On polegał na ataku systemu bankowego, sieci komórkowych, serwery instytucji rządowych.
Patronat medialny nad sympozjum Wyzwania XXI wieku Sojusz polsko-amerykański cyberbezpieczeństwo objęły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Stefan W. był w Warszawie, w tym przy Pałacu Prezydenckim i mógł planować popełnienie przestępstwa, podała prokuratura okręgowa w Gdańsku. Jak wynika z ustaleń śledczych, W. miał być w Warszawie po wyjściu z zakładu karnego w Gdańsku. Prokuratura stwierdziła też, że zwróciła się m.in. do Kancelarii Prezydenta i Służby Ochrony Państwa o zapis monitoringu. Działania te mają związek z wyjaśnieniami złożonymi przez Stefana W., podejrzanego o zabójstwo prezydenta Gdańska i będą służyć ich weryfikacji. O szczegółach mówi rzecznik gdańskiej prokuratury Grażyna Wawryniuk.
W postępowaniu związanym z zabójstwem prezydenta Pawła Adamowicza dokonaliśmy ustaleń potwierdzających, że podejrzany był w Warszawie po tym, jak opuścił zakład karny w grudniu 2018 roku. Był pod Pałacem Prezydenta. W związku z tym podjęliśmy działania mające na celu pozyskanie monitoringów przed Pałacu Prezydenckiego. O te monitoringi zwracamy się do Służby Ochrony Państwa, Kancelarii Prezydenta oraz Urzędu Miasta Warszawa. Będziemy musieli poczekać na przeanalizowanie zawartości zapisów monitoringu. W tej sprawie bardzo na bieżąco są intensywne czynności. Do tej pory zostało przesłuchanych ponad 70 świadków, a czynności w tym zakresie cały czas są kontynuowane. Ponadto zostało zwracane szereg opinii tutaj w tej sprawie, na które będziemy musieli poczekać.
Wśród przesłuchanych są świadkowie zdarzenia, pracownicy ochrony, funkcjonariusze policji obecni na miejscu zdarzenia i biorący udział w zatrzymaniu, a także członkowie rodziny podejrzanego. Trwa żałoba narodowa po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, zarządzona przez prezydenta Andrzeja Dudę. W tym czasie flagi państwowe będą opuszczone do połowy masztu. W piątek rozpoczęły się też uroczystości żałobne po śmierci włodarza Gdańska. Z Europejskiego Centrum Solidarności wyruszył po południu pochód, który odprowadził trumnę z ciałem zamordowanego do Bazyliki Mariackiej. Tam sprawowana była msza święta żałobna pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia, metropolity gdańskiego. Homilię wygłosił ksiądz biskup pomocniczy Zbigniew Zieliński.
Jak w każdej żałobnej modlitwie Kościoła, zanosimy do Stwórcy modlitwę dziękczynienia za każde dobro, które zmarły spełnił na ziemi. Stajemy przed Bogiem niejako razem ze zmarłym, by także prosić o miłosierdzie dla Niego i dla nas. A pełni chrześcijańskiej, solidarnej miłości stajemy obok Jego najbliższych, by być dla nich źródłem otuchy i wypraszać im ufną nadzieję. Modlimy się także za siebie nawzajem, zwłaszcza w takich okolicznościach Jego odejścia do wieczności. Modlimy się, Panie, chroń nas od nienawiści, chęci odwetu, o mądrość i siłę ducha, z którą niejednokrotnie ludzie wychodzili z tak trudnych doświadczeń.
Główne uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę. W niedzielę wieczorem Pawła Adamowicza zaatakował nożem w Gdańsku 27-letni Stefan W., który podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wtargnął na scenę. Prezydenta przewieziono do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie zmarł w poniedziałek po południu. Mimo różnicy wiary i pochodzenia tworzymy narodową wspólnotę, powiedział prezydent Andrzej Duda. Prezydent wziął udział w spotkaniu noworocznym z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych i etnicznych obecnych w Polsce. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Andrzejowi Dudzie towarzyszyła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.
Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę Państwa gościć w Pałacu Prezydenckim wraz z moją małżonką, po to, żeby podkreślić tą ciągłość i tą wspólność, tak niezwykle ważną dla funkcjonowania naszego państwa, tak niezwykle ważną dla funkcjonowania nas jako społeczności ludzi, którzy stanowią dla mnie naród w rozumieniu ludzi mieszkających na tej ziemi, czujących z nią łączność i czujących wspólność ze sobą nawzajem, mimo często właśnie różnicy wiary, mimo często różnicy pochodzenia etnicznego, narodowego, że w ten właśnie sposób takiego właśnie rozumienia tworzymy narodową wspólnotę ludzi polskiej ziemi.
W noworocznym spotkaniu uczestniczyli m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, naczelny rabin polski Michael Szudrich oraz przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej, mufti Tomasz Miśkiewicz. Na zakończenie spotkania warszawski chór papieski imienia świętego Jana Pawła II wykonał fragment kolędy Stanisława Moniuszki. Politykę regionalną po 2020 roku wesprą nowe instrumenty instytucjonalne i finansowe, zapowiedział minister infrastruktury i rozwoju Jerzy Kwieciński. Wymienił wśród nich m.in. kontrakt programowy, kontrakt sektorowy, porozumienie terytorialne oraz program dla obszarów tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Szef resortu rozwoju mówił o tym w Katowicach w trakcie briefingu poprzedzającego spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. W swoim wystąpieniu minister wskazywał m.in. na powody zmiany modelu rozwoju.
Dotychczasowe podejście było definiowane terminem rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnego, czyli takiego rozwoju, który polegał na koncentrowaniu wysiłków rozwojowych, koncentrowaniu wsparcia wybranych zazwyczaj dużych aglomeracjach, a później na czekaniu na rozprzestrzenienie się tego wzrostu, na jego dyfuzję. Problem był taki, że koncentracja wsparcia następowała, natomiast dyfuzji nie było.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego stanie się podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa. Będzie obowiązywała do 2030 roku. Spotkania konsultacyjne projektu Krajowej Strategii będą kontynuowane we wszystkich regionach Polski do końca miesiąca. W Waszyngtonie przeszedł jeden z największych marszów w obronie życia dzieci nienarodzonych. W tym roku towarzyszyło mu hasło „Wyjątkowy od pierwszego dnia. Za życiem, za nauką”. Jego organizatorzy pragną przypomnieć społeczeństwu, że sprawa obrony życia to nie problem przyjętej umownie ideologii. Jak wskazano, jest to kwestia naukowej wiedzy, że ludzkie życie trwa od poczęcia do naturalnej śmierci. W Stanach Zjednoczonych trwa wielka walka tysięcy ludzi o przywrócenie pełnej prawnej ochrony życia poczętego, powiedziała Marta Wierzbicka-Kuczaj, diecezjalny doradca życia rodzinnego.
W tym momencie ta ochrona w zasadzie nie działa, aż do momentu narodzin, do ostatnich momentów życia prenatalnego dziecka. Można dokonać aborcji pod pewnymi małymi ograniczami, ale generalnie rzecz biorąc, raczej jest to stan taki powszechny w większości stanów Ameryki. I ta obrona życia jest bardzo potrzebna, żeby te dzieci, które giną i są ich miliony, żeby prawo stanęło po ich stronie.
W Stanach Zjednoczonych w przeddzień Marszu dla Życia rozpoczęło się całonocne narodowe czuwanie modlitewne. Centralnym miejscem modlitw była Bazylika Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie. Waszyngtoński Marsz dla Życia to największy pokojowy protest Amerykanów przeciwko zabijaniu nienarodzonych. To także wyraz dezaprobaty dla decyzji Sądu Najwyższego z 1973 roku, na mocy której zalegalizowano tzw. aborcję w całym kraju. To były wiadomości w Radiu Maryja.